17 lat temu, dokładnie 2 sierpnia, odszedł od nas ksiądz infuat Roman Kostynowicz. I ja wiem, że jest nowe pokolenie, które już księdza Kostynowicza nie pamięta, ale warto przypomnieć tą postać, dlatego że był przez wiele lat diecezjalnym konserwatorem zabytków. Też był proboszczem w Kamieniu Pomorskim. To postać niezwykła, więc powinniśmy o nim pamiętać. Nie, że musimy, bo nic nie musimy, ale powinniśmy o nim pamiętać. Ksiądz Jan Mazur.
Witam panią redaktor i wszystkich, którzy zechcą posłuchać trochę o księdzu Romanie Kostynowiczu. Urodzony pod Tomaszowem Lubelskim w roku 1921. Mama, kiedy jeszcze go nosiła pod sercem, uciekała przed konarmią Budionnego. Być może to też jakiś, prawda, ślad na Romanie tym embrionalnym i potem dorosłym zostawiło. W czasie okupacji żołnierz AK, zaprzysiężony, pracował we młynie w Tomaszowie Lubelskim, ale potem już w Warszawie, tej takiej, prawda, spalonej, gdzie nie było właśnie niemal nikogo, ponieważ otrzymał od kogoś jakiegoś zaprzyjaźnionego diament, którym można było ciąć szyby, więc trochę tam było do szklenia, więc był szklarzem. Jeszcze był taki epizod wcześniej w Lublinie, kiedy była tam taka polska, lubelska, PKWN-owska, to starszemu bratu Stanisławowi pomagał tworzyć, kreować scenografie teatralne, dekoracje. Takie były jego etapy życiowe. Tomaszów Lubelski, Lublin, Warszawa, no i potem przybył do Szczecina i tutaj w roku 1946 była taka możliwość dokształcania tych wszystkich młodych ludzi, którym wojna trochę, że tak powiem, zabrała. No, wojna była szkołą, natomiast szkół nie było. Więc była pierwsza matura dla dorosłych. Tam wiem, że pojawiało się nazwisko państwa Hibnerów jako dyrektorów tego liceum dla dorosłych. I w tym gronie tych maturzystów pierwszych polskich w polskim Szczecinie to właśnie jest też ksiądz infuat Kostynowicz. No wtedy też z takim, prawda, wąsem, bardziej może ormiańskim niż takim sarmackim, ale no, mężczyzna, prawda, wyróżniający się jakąś postawą. Widząc to, co się jakby, to co przeżył i to, co się jakby wokół działo, pod wpływem też księdza Kazimierza Żarnowieckiego, który tutaj przybył takim desantem, prawda, poznańskim, to prezydent Piotr Zaremba, księża Chrystusowcy, ksiądz Berlik, prawda, Świetliński, no trochę właśnie urzędników i też wtedy przybył ten ksiądz Żarnowiecki i w dzisiejszym tam zakładzie doskonalenia zawodowego, to się różnie tam nazywało, ja pamiętam, bo niedaleko spędziłem dzieciństwo i młodość, tam były tak zwane powszechne warsztaty pracy. Prawdopodobnie pod wpływem ksiądz Roman, brat go jakby przygotowywał do studiów w Akademii Sztuk Pięknych. I on tak rodzinnie, genetycznie był, prawda, no, artystą, bo to była takie właśnie jakby dwie takie linie w tej rodzinie, mianowicie artyści, plastycy, ale trochę muzyków i druga linia to oficerowie, legioniści. Wybrał w końcu kapłaństwo, prawdopodobnie jakby ksiądz ten Żarnowiecki pomógł odkryć to powołanie. I zaczął studia, wtedy ci kandydaci, no to była tak zwana administracja gorzowska, obejmowała 49 czy 8 tysięcy kilometrów kwadratowych, największa terytorialna jednostka kościelna w ówczesnej Europie, no tej pojałtańskiej. Kandydaci do kapłaństwa kształcili się najpierw w Gnieźnie, a potem uruchomiono już pierwsze wyższe seminarium w 1947 roku, albo siódmym, w Gorzowie. I w 1952 roku ksiądz infuat Roman Kostynowicz był w tym pierwszym takim, prawda, pierwszym wysypie, tak? Pierwszym wyświęceniem. Tam chyba ich nie było za dużo, chyba kilku, ale właśnie to byli pionierzy. Z tym, że taki epizod, o którym można już w tej chwili trochę mówić, ponieważ był artystą, wzbudziło to pewien, był zdolnym człowiekiem, oczywiście inteligentnym, ale tam jakby te upodobania artystyczne, zauważalne, trzeba było czasem robić jakieś dekoracje. On się w to angażował. Niektórzy z tam mędrców, prawda, i mentorów seminaryjnych uznali, że jest to niepokojący taki kontrapunkt, prawda, w tej symfonii osobowościowej. Na wszelki wypadek wstrzymano mu święcenia kapłańskie, żeby się namyślił. odpracował to ten czas namyślania się w takiej instytucji no poważnej jak sąd biskupi. No i wreszcie został wyświęcony przez biskupa i Lucjana Bernackiego, sufragana w Gnieźnie.
Naprawdę dano, powiedziałbym mu, szansę. Chłopie, jeszcze raz zastanów się, czy... Chociaż artystą był do końca życia, nie zmienia to faktu.
Oczywiście, artystą pozostał do końca życia, także niemniej jednak jakby no, w też biografiach artystów są różne, powiedzmy, zakręty, zatrzymania, jakieś jakby nie do końca rozjaśnione momenty, no ale one wszystkie jakby tworzą, współtworzą właśnie to, tę jakąś niepowtarzalną osobowość, a osobowość była to no, wspaniała, bogata, no, też i jakby taka z dużymi możliwościami więziotwórczymi. Mam tutaj na myśli to, że zawsze wokół niego byli ludzie, którzy powiedzmy od innych księży odskakiwali albo obchodzili szerokim łukiem, natomiast do niego ciągnęli. Więc to są sprawy, które trochę już zostały opisane, ale myślę, że jeszcze jacyś tam różni żyjący świadkowie mogliby coś tutaj interesującego dopisać. No i tak właśnie ksiądz Roman Kostynowicz został posłany na studia, on mówił Uniwersytet Wileński w Toruniu, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który podobno miał pojechać dalej, nie wiem, być może do Szczecina, zatrzymał się w Toruniu i tak już zostało. No i tam była postać profesora Leonarda Torwirta, no prekursora nowoczesnego konserwatorstwa, no wyprzedzał powiedzmy prawie chyba całą epokę. I no, on był też jednym z najlepiej tutaj jakby takich, prawda, rozumiał to nowatorstwo, ksiądz Roman. No, rozpoczął studia już jako ksiądz w 1956 roku. Wcześniej, powiedzmy, te sprawy były dosyć skomplikowane, były pewne tam, powiedzmy, jakby rygory, bariery. Niemniej po 1956 roku na tyle się to zmieniło, że mógł...
Ksiądz, przepraszam, że przerwę, ksiądz mówi bariery. No po prostu nie można było księżom studiować innych kierunków. Ja myślę, że należy to powiedzieć, bo młodzi ludzie nie mają zielonego pojęcia, a to wtedy, a 56 rok to były pewne przemiany w Polsce i jakby zaczęto...
Tak. Wiedzą o tych przemianach, ale powinni wiedzieć, w przyszłym roku będzie 70. rocznica Polskiego Października i prawdopodobnie ostatni październikowcy jakiś jeszcze będą mogli coś powiedzieć. Prawda? No te studia ukończył chwalebnie w 1961 roku i został posłany do Kamienia, do Katedry Kamieńskiej. Ówczesny rządca diecezji, sługa Boży, biskup Wilhelm Pluta, on czas no, administrator tak formalnie tej diecezji niby gorzowskiej i tam z zadaniem powiedzmy zaopiekowania się katedrą.
Bo też trzeba powiedzieć, proszę księdza, ja myślę, że to znowu dla tych młodych, którzy tego nie pamiętają, albo nam się to zaciera, też pamiętajmy, że po zakończeniu wojny, kiedy tutaj przychodzą księża, to oni doskonale wiedzą, że z jednej trzeba mieć przewodników duchowych, muszą być przewodnikami duchowymi, ale z drugiej strony muszą stać się opiekunami spuścizny dawnych chrześcijan, którzy tutaj byli. Nieważne, czy to byli ewangelicy, bo przecież jednak katedra powstała jako katolicka, dopiero później była ewangelicka. No, jakby dostrzegali to piękno kościołów i trzeba było też się nimi zaopiekować. I Kościół to bardzo szybko zauważył.
Tak, to były to no, czasy szczególne. Ja widziałem na własne oczy, no chyba fotokopię dokumentu Bolesław Bierut, ówczesny prezydent Rzeczypospolitej, który do prowincjała franciszkanów pisał, prosił, żeby przysłał, powiedzmy, tutaj zastępy franciszkańskie, tam głównie na tereny dzisiejszego no, zachodniopomorskiego, ale bardziej jakby ten koszaliński, nazwijmy te koszalińskie prerie bezkresne, tak to czasem wówczas to nazywano. Tutaj przyszli księża chrystusowcy, bo kardynał Chląd uważa, że to jest jakaś taka zdyscyplinowana bardziej jakby grupa, natomiast ci inni księża, mój Boże, to malownicze życiorysy, jak z baśni Tysiąca jednej nocy, prawda, urodzony w Odessie tam, prawda, tutaj pracował w urzędzie jako tym państwowy urząd repatriacyjny, inni przyszli prosto z lasu, prawda, inni zmieniali nazwiska, więc nieprawdopodobna galeria losów ludzkich. Muszę powiedzieć, że te losy, gdyby tak jakby coś, jakiś, jakieś pióro dobre to spróbowało, tak trafiło, no to naprawdę można by znakomitą rzecz napisać. Trochę się w formie takiej jakby wspomnieniowej ukazało, ale, no, ale tylko ciągle trochę. Ciągle. I teraz no, oczywiście to też była kwestia repolonizacji tych ziem. Poza tym ci ludzie, no To bardzo trafnie, lapidarnie i bardzo mądrze ujął ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański już powiedzmy całe dziesięciolecia później. Było obchodzone powiedzmy 40-lecie tak jak powrotu kościoła. On bardzo ładnie powiedział, mądrze, narażając się, wrócił tu kościół, bo wróciła Polska. Oczywiście były jakieś tutaj, prawda, takie jakby diaspora katolicka, ona się tak pomału odradzała. Tutaj chcę powiedzieć, jako jakby podziękować 90-letni dzisiaj ksiądz kanonik, jutrzejszy solenizant Joachim Feński napisał kilka rzeczy, takich małych monografii właśnie o ośrodkach katolickich tutaj właśnie na Pomorzu. On sam autochton, urodzony w Słupsku. No i no, rozumie jakby doniosłość tych potrzeby zapisywania tego, co tutaj było. No ale oczywiście potem przyszła tutaj, przyjechali ludzie z Polesia, z Wołynia, z Wileńszczyzny, prawda. Ja z Zamojszczyzny w koszyku niejako, prawda, z rodzicami miałem, zdaje się, niecały rok, no ale już tak zostało. Była to właśnie, jak to nawet w poważnej literaturze można spotkać określenie społeczeństwo mozaikowe. Trzeba było tu jakiegoś spoiwa, prawda? Mam wrażenie, że lepszego spoiwa, bardziej takiego właśnie wiążącego, jak Kościół, chyba nie było. I to też trzeba by, myślę, umieć doceniać. Jest to jakoś doceniane, ale też jakby ciągle za dużo jest jakby tutaj, ciągle jesteśmy jakby za mało tutaj jakby zorientowani w tym. Mała jest nasza ta świadomość tej naszej tożsamości takiej właśnie złożonej.
Oczywiście, że można byłoby na ten temat porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawy wątek, o którym rzeczywiście za mało mówimy i też bardzo często nakładamy dzisiejszy Kościół na tamtą sytuację, a to jednak może oczywiście podstawy wiary są te same, ale ludzie inni i tamtą rolę, którą Kościół spełnił, ona jest nie do przecenienia i jest niedoceniona do końca, ale to myślę, że osobna historia. I w tym wszystkim jest młody ksiądz, który trafia do już wtedy wielowiekowego kościoła, który ma swoją niezwykłą historię, ale o który trzeba zadbać. I on to zauważa bardzo szybko, że ta katedra to nie tylko jest miejsce modlitwy, tylko to jest dużo, dużo więcej.
Tak trochę jakby wyprzedzając, ale jeszcze, ponieważ pani redaktor ładnie zamknęła ten poprzedni rozdział, jestem trochę niepokorny, tak? Powiem jeszcze tak, że arcybiskup Luigi Poggi, specjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej, to chyba jeszcze było, znaczy to chyba było po 72 roku, a może jeszcze przed, przyjechał do parafii Pełczyce, gdzie proboszcz miał pod swoją opieką 16 kościołów, prawda? Jeden człowiek miał takiego wikariusza z WFM-ką czy motocyklem i on też tam, prawda, i to obsługiwali. Inny przypadek, ksiądz, który, prawda, katechizował tam w takich jakichś kilku punktach katechetycznych w kościołach, czy gdzie się dało, przyjechał, prawda, po takim dniu katechetycznym młody ksiądz i umarł po prostu ze zmęczenia. Więcej już nie będę, ale tak dla...
Ale absolutnie, ja się zgadzam, a jeszcze mamy zawsze oczekiwania. To, że się ksiądz powiedział, że takie były czasy, no niestety do dzisiaj tak jest. Jest wiele parafii, która ma pod sobą filialne 2-3 kościoły i gdyby ludzie nie pilnowali, ale to jest też taki nasz obowiązek, no jak chcemy mieć dom, chcemy mieć kościół, nazywam go domem oczywiście, no to dbajmy o ten dom. To jest jeszcze, a tu ksiądz jeszcze mówi o posłudze, no to są bardzo skomplikowane czasy. No i właśnie w tym wszystkim znajduje się, my tu widzimy na Pomorzu, to nie są tylko kościoły, to są skarby też poprzednich pokoleń, to są zabytki niezwykłej jakości, świadczące o naprawdę wielkiej pobożności, ale też wielkim wyobraźni tamtych ludzi. No i wobec tego wszystkiego też staje taki właśnie młody ksiądz.
No ksiądz Roman Kostynowicz, wtedy ma rzeczywiście w kamieniu rozpoczyna posługę jako 40-latek. No to jak na właśnie to stanowisko młody człowiek. Chwali swojego poprzedniego proboszcza. Znaczy nie od razu, ale tam potem już jakimś po latach, jak tam rozmawialiśmy. Mówi, nie zmieniał nic w katedrze, która była modelowym wnętrzem protestanckim. W środku ambona, ławki tak jakby koncentrycznie wokół ambony, zwane lektorium, takie zabudowane, tam to jeszcze jakiś relikt, prawda, może nawet z renesansu. I chwali tegoż właśnie księdza Kaspruka, że dbał o dachy, no bo to jest podstawa. Jeżeli tam dach, no to potem, prawda, wszystko inne No i przy okazji też właśnie osłonięte był instrument, wspaniały instrument, który jest szeroko znany, no, w świecie można powiedzieć, ceniony i o niepowtarzalnym brzmieniu, rozpoznawalnym dla wszystkich, powiedzmy tam, melomanów, bardziej takich jakby właśnie wiernych tutaj festiwalów. Zadań jest bardzo dużo. Ksiądz Roman, no jakby to powiedzieć, nie wiadomo w co w ręce włożyć, ale jest ciągle, prawda, tym artystom. On był kiedyś taki miesięcznik chyba, taki na eleganckim papierze, w ogóle jakby w Polsce, nie wiem, chyba z importu, nazywał się Polska. Tam był taki pan Ryszard Wasita, redaktor naczelny, nie wiem czy żyje, świeć Panie nad jego duszą, jak żyje, to niech żyje dalej. I on właśnie tam rozmawia z księdzem Infuatem, są ładne zdjęcia przez takiego znanego fotografa, już nie wiem kogo, ale takiego właśnie z sukcesami. Tak. I no, ksiądz Infuat taki ma jakiś teatralny poziom, troszeczkę z rzeźbą, prawda, jakaś firanka tam taka przywieszona i on tutaj w białym fartuchu, a jakże raz tam z jakimś pędzem odkurza tam Madonnę taką średniowieczną, ale pracy miał dużo. I teraz pyta się tutaj, prawda, pan redaktor, no, dlaczego tak tutaj ksiądz zostawił to wszystko? On powiedział zdanie, które mną, że tak powiem, jakoś no, weszło we mnie i jakby to jest klucz do... Mówi, nie chciał szukać piękna poza człowiekiem. Znaczy, ale to właściwie, że ważniejsze jest człowiek niż piękno poza człowiekiem. Ale to myślę, że to by się dopełniało tak właśnie, że nie chciał szukać piękna poza człowiekiem. Czyli wokół katedry no, ludzie przychodzili do kościoła, do katedry, cenili jego, że tak powiem, jakby tutaj mądrość, jego taką, powiedziałem, no, charyzmat właściwie taki, że on mówił do człowieka, tego mówił w sposób, powiedzmy, bardzo piękną polszczyzną, ale ani cienia, powiedziałem, tych wszystkich takich, powiedziałem, z fasadowości różnych, czy gotowych, gotowców takich, które niestety są dzisiaj plagą. Ja czasem mam okazję słyszeć moich też i studentów dawnych, z zawstydzeniem, tak. I czyli to była jedna sprawa. No oczywiście było uzdrowisko, no i cóż, tam ci tacy, prawda, przyjeżdżali kuracjusze, no i cóż mogli właśnie w kamieniu tam jakby zaznać. Więc był też, trafił tam, no właśnie to jest jakby znak, jeden z takich ciekawych, dobrych, pozytywnych owoców działalności, obecności, może tak, Ludowego Wojska Polskiego wtedy. Jak wiadomo, ludzi z Przemyśla przerzucali chłopów do nadmorza, tych nadmorza w góry i tak, powiedzmy, to pożytek z tego taki, że jak mawiali potem ci właśnie posłużyli, mieli kolegów w całej Polsce. Więc tutaj przybył pan Władysław Lupa, absolwent takiej salezjańskiej, porządnej szkoły organistowskiej. Bardzo dobry muzyk, utalentowany, pracowity. No i on zobaczył ten instrument, no i jakby... No, nie, zakochał się w pani Władysławie i to było jakby ważniejsze, ale że był instrument, jakoś te dwie miłości się, powiedzmy, umiały spotkać i pięknie się do tej pory spotykają. No i ksiądz Roman tak właśnie tutaj zaprasza pana Władysława, że też można to pograć, no i tam ci to się spodobało. No i potem byli tutaj mądrzy ludzie, prawda, z ówczesnej władzy, która też jakoś no, w pewnym momencie zrozumiała, że warto tutaj z kościołem, no bo jak to, prawda? Co prawda tam był jakiś taki właśnie pierwszy sekretarz, tam w pamiętnym 70 roku przepędzony, który tam właśnie no, jakoś tak po, powiedzmy, w krótkich żołnierskich słowach określił, że tutaj nie, no, jest to mocno niestosowne, tak powiedzmy, jakieś otwieranie kościoła. Ale byli mądrzejsi ludzie i doprowadzono do tego, że powstały najpierw te koncerty organowe, a potem festiwal. No, też było coś takiego wspaniałego, że zaczęło to o kamieniu mówić i na przykład był w kamieniu gościu z żoną i jedną z córek, nie wiem którą, ale jakąś jedną, pan Jerzy Turowicz, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Tygodnik Powszechny, ten dawny, nie mówię o aktualnym, no to była taka dziwny tygodnik, prawda? Czytali wszyscy inteligentni ludzie z legitymacjami, nie mówiąc już o cenzorach, którzy właściwie to, co jakby ich tam kręciło, ci, którzy przy tym mówili, że to był zaszczyt, jeżeli kogoś tam oddelegowano do śledzenia, do tygodnika, tak? Właśnie. Przyjechał pan Tadeusz Szczanowski z wykształcenia chyba architekt, historyk sztuki, napisał duży, obszerny tekst, taki bardzo ładny. Pamiętam takie zdanie, że właśnie no, tutaj na Pomorzu Zachodnim, wtedy tam 60. któryś rok, prawda, że wojna otwarła wiele kościołów właśnie zburzonych, prawda, opuszczonych. Ale tytuł tego tekstu, Zapomniana stolica. Stolica, nie, bez dwóch zdań. Książęca, biskupia. Potem być może ktoś to podchwycił. Nie wiem, pasuje mi to do pana redaktora Zbigniewa Pawlickiego, ale nie, być może ktoś inny, że letnia muzyczna stolica Pomorza Zachodniego, czyli jakby trzy stolice. I wtedy był, powiedzmy, to ruszyło. Ruszyło tak mocno, że nawet ówczesna interwizja, czyli taka, przepraszam, Eurowizja Demo Ludów właśnie przeprowadziła transmisję z koncertu. Radiowcy, prawda, zjawiali się na każdym koncercie. Były też właśnie jakieś takie, pamiętam, jakieś takie nagrania tutaj właśnie koncertów brandenburskich, że no właśnie podnoszono jakby jakość tych nagrań, jako powiedzmy takie jakby, no wiem, nie wiem, prosto na eksport. Była duża, duża frekwencja na tych koncertach. Ksiądz Infuat Roman na ogół starał się bywać właśnie na każdym. Nie siadał w pierwszym tam, prawda, fotelu. Czasem lubił sobie właśnie gdzieś tam wejść nawet na emporę organową i tak jakoś popatrzeć, czasem gdzieś tam z boku. Niemniej jednak miał też taki tutaj no, wyczucie sytuacji, zapraszał artystów do siebie wieczorem po tych, prawda, spotkania, po tych koncertach i to były wspaniałe takie spotkania. Po prostu zasypywał taki rów między światem kultury a kościołem, rów, który został wykopany chyba tam już w XIX wieku najbardziej. No i tam jakby wszyscy się po obu stronach tego rowu jakoś tam czuli, nie czuli, nikt nie wiedział, co zrobić. Infuat po prostu zapraszał ludzi, zasypywał, tak. Ja to wszystko widziałem, to wszystko powiedzmy jakoś odczuwałem, nie wszystko oczywiście rozumiałem, nie mogłem zrozumieć. Niemniej jednak potem z perspektywy czasu człowiek ma jakieś takie, według chińskiego, takiej chińskiej mądrości, jak ma człowiek powiedzmy 20 lat, to uczy się, studiuje, jak ma tam 30 lat, to się urządza w życiu, jak ma lat 50, to rozpoznaje drogi nieba, więc ja już mam trochę więcej, znacznie więcej, więc już te drogi nieba rozpoznaję, po prostu to mnie też przygotowało do jakiegoś takiego jakby nie uciekania od, ani od kultury, broń Boże, ani też od ludzi kultury, choć tam te jakby czasem biografie, czy nie wiem, postawy niekoniecznie były jakby zapraszające, zachęcające, ale to jakby rozumiałem trochę więcej. Więc tego się wszystkiego można było nauczyć w kamieniu. No i poza tym też ludzie tacy, no chętnie potem artyści wracali do kamienia, bo tam jakby było do kogo wracać. Pan profesor Stefan Stuligrosz, przyjaciel, prawda, księdza Romana, wielu innych artystów też, no taki pan profesor Jakim Grubi bywał często.
Te najważniejsze nazwiska organowe na tym festiwalu były.
Była silna marka, tym bardziej, że ta osobowość księdza Romana, który dostrzegał wszystkich, miał czas dla artystów, miał czas też dla rozmaitych takich tam, prawda, biedaków z jakichś bezdroży, z jakichś pogubionych ludzi. On właśnie rozumiał, że no właśnie to piękno w człowieku. Widział też i to wszyscy ci, którzy jakby potrafili to docenić, jakoś mieli przeczucie, że tutaj naprawdę nie powinno się z tym człowiekiem jakoś rozminąć, to dużo, wiele skorzystali. Potem były obchody milenijne też, w 1967 roku. Kamień został tak dowartościowany, no, był kardynał Wyszyński, było kilkunastu biskupów, był w tym, prawda, taka wielka postać, późniejszy kardynał Bolesław Kominek, który przewodniczył tym uroczystościom. Kardynał Wyszyński był kazanie. Obecny był też arcybiskup Baraniak, dzisiaj sługa Boży, no taki, prawda, człowiek, o którym kardynał Wyszyński powiedział, że był dla niego tarczą. Dzisiaj, kiedy wiemy trochę, jak się tam, prawda, z nim obchodzono, rzeczywiście no, był taką tarczą. I no, ci ludzie przybyli tam, prawda, byli jeden dzień i drugi, więc to było wydarzenie chyba najważniejsze z tej powojennej historii, prawda, kamienia. Przychodzi rok 79, arcybiskup Kazimierz Majdański. No dość szybko się zorientował, prawda, kto jest w kamieniu i no, zaprosił, jakby przeniósł. No, Kościół jest instytucją taką trochę jakby właśnie o stylu, jakby, jak to się mówi, ta pragmatyce takiej troszkę wojskowej, więc tutaj no, było, prawda, polecenie, że trzeba objąć katedrę szczecińską. No i tak się stało. Też katedra szczecińska mogła być już, która była najpierw skazana na to, że będzie ruiną trwałą. wcześniej była skazana na to, że w ogóle trzeba ją rozebrać. Bardzo genialny chwyt zastosował tutaj pan hrabia Stefan Kwilecki, konserwator zabytków ówczesny, który powiedział, można zabytek rozebrać, ale trzeba stworzyć dokładną dokumentację. Przy tej ówczesnej biurokracji ten projekt, że tak powiem, jakoś nie wyszedł poza tam biurka i ten upadł. No i dzięki temu potem 70. rok ruiny zostały przekazane kościołowi. 72 powstała już diecezja. No i te ruiny były w tej bulni papieża Pawła VI, Episcoporum Polonie Cetus, wymienione jako kościół katedralny dla biskupa szczecińsko-kamińskiego.
Trzeba było odbudować
i tak się, prawda, stało. No i ksiądz Roman tutaj to odbudowywał. Ksiądz Jan Kazieczko, człowiek taki szaleniec Boży, jeszcze właśnie doprowadził do tego, że wieża, a Szczecin zyskał dzięki, prawda, tej wspaniałej...
Wreszcie wróciło to, co miało być.
Tak, taki hełm, prawda, wspaniały, to najwyższa kondygnacja tej wieży, z możliwością też, prawda, wjazdów, panorama. No i też organy, no, które tam w katedrze jeszcze tam ciągle jakby w remoncie, notabene dzisiaj 25 lipca, świętego Jakuba, patronalne święto katedry. Tak poza, że tak powiem, gdyby nie mój stan aktualny zdrowia, też powinienem tam być, no ale zostałem tu i...
Wszystkiego mieć nie można i tak dlatego to... ja mogę trochę skorzystać z tego, że ksiądz ze mną rozmawia. Ja powiedziałam na początku, że my powinniśmy, bo nie musimy, nikt nas do niczego nie zmusi pamiętać o księdzu Romanie Kostynowiczu. Ja sama mogłam z nim kilka razy rozmawiać. Pamiętam, kiedy w tym domu parafialnym on jeszcze stał, nie był rozbudowany, tylko tam się do niego przychodziło, ściany pełne książek, obrazów, wszystko o sztuce. Zawsze to było niezwykłe móc z nim porozmawiać chociaż chwilę, bo on też opisywał zabytki naszej archidiecezji.
No tutaj by trzeba wspomnieć panią Teresę Modelską i jej wielkie zasługi w dokumentowaniu, filmowaniu czy jakimś artystycznym pokazywaniu poprzez taki nośnik jak film, zabytków sakralnych. Komentatorem z reguły był ksiądz Roman Kostynowicz. No, warto byłoby to jakoś, nie wiem, wrócić do tego, jakoś, tak, czy, a te stare, powiedzmy, jakby też, żeby były jakby bardziej dostępne, czy jakoś emitowane od czasu do czasu, bo to no, nikt za nas tego nie zrobi, prawda? A teraz wspomina pani redaktor o młodym pokoleniu, które no, znakomicie się orientuje w różnych dziedzinach, prawda?
Chociaż bym nie tak nie narzekała na tych młodych, bo widzę, że oni też czasami się, szczególnie w małych miejscowościach, zachwycają się i to jest w ogóle cudowne, kiedy widzę, że oni przychodzą to właśnie do swojego malutkiego kościółka, który z pozoru nic nie znaczy, a on mu poznają jego historię, poznają jego dawnych mieszkańców, dlaczego taki sufit dziwny, taki wymalowany, bo wiadomo, że po wojnie to różnie z tym było. Najczęściej w tych małych kościółkach nikogo nie było stać, żeby to przemalować i dzięki Bogu zostało, ale też trzeba postawić to, tak jak ksiądz Infuat też mówił, trzeba zrobić dach, żeby się nie lało. I są kolejne pokolenia, które o to dbają, więc to już tak na koniec chciałabym, żebyśmy jeszcze dwa zdania powiedzieli, bo przez całe lata, nawet jak już był chyba na emeryturze, ksiądz Infuat pełnił taką funkcję właśnie konserwatora zabytków naszej archidiecezji. Bardzo o to dbał, też często opisywał. No i moglibyśmy powiedzieć, to on założył takie muzeum archidiecezjalne.
No, muzeum archidiecezjalne jest to wielki temat, ale jakby ledwie podjęty i jakby trochę dramatycznie chyba, czy no jakby uśpiony, ale mam nadzieję, że to jest chwilowa taka drzemka. Natomiast tutaj jesteśmy blisko, dokładnie za tydzień, czyli no prawie, bo to w sobotę 2 sierpnia jest przewidywane, przynajmniej odwołano tego i jest sporo tam jakby się już dokonało, będzie otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Kamieńskiej, właśnie poświęcone osobie, dorobkowi, dziełu, prawda, księdza Infuata Romana Kostynowicza. Początek to będzie chyba godzina 11, msza święta w katedrze, potem zasadzenie pamiątkowego dębu pamięci, potem otwarcie tej wystawy. No, ja osobiście jako tutaj trochę zaangażowany w to pozwolę sobie tak skierować do wszystkich, prawda, chętnych takie zaproszenie do kamienia.
Właśnie do kamienia. Myślę, że Szczecin też jest dłużny, ma dług wobec księdza Romana, ale dobrze, że kamień pamięta, więc może u nas się trochę zawstydzą. No ale w gruncie rzeczy do kamienia nie jest, a to taka przy okazji piękna podróż. Można sobie pojechać. Można pojechać dzień wcześniej na koncert, zostać w kamieniu, zostać na wystawie, ale to już Państwo sami wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Bardzo dziękuję, że ksiądz zechciał dzisiaj z nami na temat księdza Romana Infułata Kostynowicza porozmawiać, dlatego że to, jeżeli będziemy my pamiętać o tych, którzy tworzyli ten nasz świat, no to być może kiedyś też o nas będą pamiętali. Czego sobie wspólnie także życzymy, ale przede wszystkim odsyłamy do... Ja tam na tą wystawę się wybiorę, myślę, że powinnam ją też zobaczyć. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję pani redaktor i wszystkim naszym słuchaczom.